Ucho na świat to jest nasza propozycja do marzeń, do planowania, albo przynajmniej do tego, żebyśmy przez te parę minut poczuli się jak w fantastycznej podróży. Dzisiaj przewodniczką i osobą, która nas zachęca do wędrowania, będzie Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, która na co dzień jest tłumaczem z kilku języków, a nie na co dzień jest osobą wędrującą na różne sposoby w różne miejsca. Teraz zabiera nas do Cabo Verde. Mi się Cabo Verde kojarzy tylko i wyłącznie z muzyką. Że to jest taki styl, ale to jest takie państwo.
Tak. Myślę, że kojarzenie Cabo Verde z muzyką jest bardzo dobrym kojarzeniem, bo rzeczywiście muzycznie zaistniało na pewno, ale rzeczywiście jest też takie państwo. To jest wciąż państwo mało znane jako państwo. Nawet ostatnio miałam przyjemność być na grillu, na którym był też kolega, który jest taki oblatany, objeżdżony i generalnie wszystko wie. I nawet on zapytał, no ale jak to ta republika, to taka republika w ogóle jest, zielonego przylądka, wyspy, to jakieś państwo oddzielne, gdzie to jest i z czym to sieje. Także dla nas myślę, że to jest wciąż jednak egzotyka, daleko, bo 2000 kilometrów od równika, czyli takie właściwie 3,5 Polski od równika i jedną Polskę od zachodniego wybrzeża Afryki. Wciąż daleko, wciąż egzotycznie, no a jednak ta muzyka taka trochę swojska, bo znana nam bardzo.
Jakoś tak mamy tę samą tęskną nutę w sobie, ale powiedzmy nie o tęsknocie, tylko o konkretach. Wiemy mniej więcej, że to jest daleko, ale dlaczego mielibyśmy się zainteresować Cabo Verde, wyłączając oczywiście cudowne brzmienia?
Myślę, że pierwszy punkt, który powinien nas tam zaciągnąć z taką ciekawością poznawania świata, jest taki, że przede wszystkim jest to egzotyka. A nam się już znudziły takie rzeczy nieegzotyczne i jakieś takie bardzo oczywiste, bo wszyscy już byli na Kanarach, każdy wie, gdzie są jakieś tam, nie wiem, Baleary i różne mniej lub bardziej znane wyspy, a to jest jednak, jakby nie patrzeć, Afryka. Bardzo europejska, ale wciąż Afryka.
Co to znaczy europejska?
To znaczy, że przez to, że oni byli kiedyś kolonią portugalską, to jednak jest bardzo dużo wpływów tej Europy tam, takiej białej Europy, co widać chociażby w kolorze skóry ludzi, ale też widać w takiej obyczajowości, polityce. To jest bezpieczny kraj, bardzo taki europejsko uporządkowany i niby Afryka, ale jednak trochę Europa.
To jest dobra informacja dla tych, którzy czują się nieswojo, bo jest coś takiego, jak przyjeżdżamy do kraju, który jest kompletnie inny, że nie umiemy sobie znaleźć miejsca. Co jest jeszcze pomocne w takiej aklimatyzacji turystycznej?
Właśnie to, co powiedziałaś o tym czuciu się nieswojo, to jest rzeczywiście coś, co na pewno nas dotyka w Afryce. Sama mam doświadczenia z Afryki, chociażby wschodniej, gdzie uświadamia sobie, jak się czuje taki Afrykańczyk, na przykład w Białymstoku, kiedy rzeczywiście wszyscy na ciebie wszędzie patrzą. Natomiast tam nie ma tej nieswojości, takiej nieswojskości, bo właściwie czujemy się tak naprawdę dobrze. A jest też bardzo dużo Polaków, co też jest ciekawe i myślę, że warto to wspomnieć, bo w ostatnim czasie to się taki kierunek zrobił coraz bardziej jednak popularny. Bo można tam robić bardzo dużo różnych rzeczy. Jak ktoś szuka all inclusive i wygodnych hoteli z basenami, to ma. Jak ktoś szuka przepięknych widoków i tras takich typowo do górskich wędrówek, to też ma. Jak ktoś szuka takiego zwiedzania pod tytułem kulinarno-historyczno-muzycznego, to też ma. I tak naprawdę z każdej strony, i od strony przyrody, i od strony kultury, historii, nic nie robienia i leżenia na plaży, każdy coś tam dla siebie znajdzie, więc niby mały kraj, ale oferujący bardzo dużą gamę możliwości.
Jeżeli teraz ktoś poczuł wenę twórczą do tego, ażeby wybrać się w tamtą stronę, wchodzimy na jakieś strony o Cabo Verde i szukamy noclegów. Czy to się da zrobić tak z palca, bez specjalnych przygotowań?
Wszystko da się zrobić z palca. Można też sobie po prostu polecieć i poorientować się na miejscu, jak wygląda baza noclegowa, a ta jest. Jest na każdej z wysp. Wysp jest 10, z czego jedna jest niezamieszkała, no więc powiedzmy, że 9 takich dostępnych. Oczywiście są wyspy bardziej dostępne i mniej dostępne, bo są takie wyspy, na które są bezpośrednie nawet połączenia lotnicze, jak chociażby czarter na wyspę Sal. Są też loty przez Lizbonę na jeszcze co najmniej jedną, jak nie dwie inne wyspy. I to jest tak dużo różnych opcji, od luksusowych hoteli po malutkie kwatery, bardzo takie lokalne, że noclegowo nie ma się o co martwić.
Kasia Bondaruk-Augustyńczyk wybrała się na Cabo Verde i to jest zachwyt, którym chcemy się dzisiaj podzielić. Zachwyt wizualny, ale ponieważ turyści lubią też zachwyty smakowe, albo są też tacy, którzy wyjeżdżają tylko po to, żeby poczuć coś ciekawego. Czy Wyspy Zielonego Przylądka to jest raj smakoszy?
Tak. Wyspy Zielonego Przylądka, oprócz tego, że to jest każdy inny raj, raj kolorów, turkusu, wody i raj różnych odcieni zieleni, naprawdę tysięcy odcieni zieleni, szczególnie teraz, bo jest pora deszczowa i jest po deszczu na tych zieleńszych wyspach, to jest też również raj kulinarny, szczególnie dla tych, którzy jedzą i lubią ryby. Bo to są wyspy na Atlantyku, wokół których to wysp jest po prostu dużo wody, która sprzyja rybom. I jest tam dużo gatunków ryb, które nawet nie mają swoich odpowiedników polskich. Angielskie pewnie większość ma, natomiast generalnie są to takie ryby, o których ja nigdzie wcześniej nie słyszałam, a trochę już tych ryb w różnych miejscach jadłam, więc przede wszystkim ryby, dobry tuńczyk, dobre różne inne lokalne rybki, owoce. Owoce, które może nie są jakąś totalną egzotyką w tym sensie, że my je znamy. Wiemy, jak wygląda papaja, wiemy, jak wygląda mango, ale bardzo rzadko te owoce docierają do nas w takiej formie, w której już są dojrzałe i gotowe do spożycia. A tam dodatkowym atutem jest to, że idąc sobie takim górskim szlakiem, można po prostu znaleźć pyszne, dojrzałe mango, zebrać i zjeść. I tak samo z marakują czy z inną guajabą. Jeśli chodzi o takie smaczki kulinarne, jest przepyszna kawa. Kawa to jest w ogóle coś obłędnego na wyspach, szczególnie na wyspie Fogo, bo jest to wyspa, z której jedna ze znanych sieciówek kawiarni, znanych między innymi w Stanach, ale nie tylko, 30% kawy tejże właśnie sieciówki pochodzi z wyspy Fogo. Natomiast kawa jest wszędzie dobra, jest wszędzie taka, że po wypiciu mamy oczy jak 5, jak 10 szkudosz lokalnej waluty tam i wyostrzają nam się wszystkie zmysły i dlatego tam się pije kawę z mlekiem bardzo często, żeby ją tak trochę złagodzić. To jeszcze atrakcją kawową jest to, że w takich małych górskich wioskach można kupić kawę od lokalnych mieszkańców, którzy ją sobie, jak mają suche drewno i jak nie jest pora deszczowa, to ją sobie tam wyprażą, wypalą i jest to coś niesamowitego, naprawdę. Nawet dla tej kawy warto tam po prostu polecieć.
Ale to jednak Afryka. Czy jedzenie nie jest trochę inne? Czy nie powinniśmy uważać na takie kwestie zdrowotne?
To bardzo zależy od naszej flory bakteryjnej. Natomiast generalnie nie jest tak, że jest jakoś bardzo odmienne. Rzeczywiście tam są takie różne ciekawe połączenia. Tradycyjnym daniem kuchni kaboverdeńskiej jest tak zwana kaczupa. To jest takie jednogarnkowe danie, taka właściwie zupa, nie zupa, dlatego że wersją obiadową jest jedzenie tego w formie zupy i tam jest kukurydza, różne rodzaje kukurydzy, coś co na początku myślałam, że w ogóle nie jest kukurydzą, ale to była kukurydza. Do tego ryba, mięso i różne inne warzywa i to jest właśnie w takiej formie jednogarnkowej, powiedzmy, że zupy gulaszu, natomiast w wersji śniadaniowej odsącza się to, co moja babcia nazywa szczołeczkiem, czyli tym rosołkiem, płynem i wtedy już jest w wersji na gęsto podsmażanej i jest to absolutnie coś obłędnie pysznego, więc ja dolegliwości żołądkowych nie miałam. Jadłam wszystko, jadłam różne rzeczy. Różnie bywa, ale nie ma się naprawdę czego obawiać, bo taka trochę Afryka, trochę Europa, także myślę, że trzeba być otwartym na nowe smaki i po prostu próbować.
No to cudownie, że miejsce słynie z kawy, a czy są jeszcze jakieś takie specjalności lokalne?
Tak, produkowany z trzciny cukrowej grog. Taka słabiej zdestylowana wersja czegoś, co my znamy jako rum. I jest to coś, co jak było wydawane marynarzom na statku dawno, dawno temu, z dodatkiem cytryny, to chroniło przed szkorbutem. Więc oprócz grogu jest jeszcze poncz, też z trzciny cukrowej, tylko troszeczkę inaczej destylowany. I to są takie dwie lokalne, myślę, ciekawe pamiątki, które fajnie przywieźć po wizytach w lokalnych destylarniach.
W uchu wędrujemy hen, daleko, daleko, Cabo Verde. No to brzmi naprawdę malowniczo, ale to nie jest jedno miejsce, to jest wiele miejsc. Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk, która wyspa skradła twoje serce?
To nie jest łatwe pytanie, bo właściwie znam 3 wyspy z 10. Jedną z tych wysp jest wyspa Sal, na którą się najłatwiej dostać z Polski. I to jest taka najbardziej piaszczysta wyspa z wciąż księżycowym krajobrazem, jak pozostałe wyspy, ale taka najbliższa kontynentowi afrykańskiemu, więc nawiało na nią dużo piasku z Sahary. I ona ma takie piękne, piaszczyste plaże, które w połączeniu z turkusem są naprawdę obłędne. na sal są atrakcje do obejścia ich w postaci na przykład takich ładnych miasteczek z muralami, ale są też różne ciekawe atrakcje typu jakaś stara kopalnia soli w kraterze, rekinki, które można oglądać z bliska. To jest też wyspa, na której teraz jesteśmy jeszcze ciągle w okresie lęgowym żółwi, karryta, więc to też jest niesamowita atrakcja przyrodnicza. Można zobaczyć to pod okiem certyfikowanych przewodników na plaży. Więc z jednej strony sal, jak najbardziej, a z drugiej strony mamy wyspę Santo Antão, na którą trzeba się dostać lecąc najpierw na wyspę São Vicente i potem płynąc z São Vicente promem, czyli tak około 45 minut lotu i potem jeszcze godzinka promem. I to jest wyspa bardzo księżycowa, ale też ma tak bardzo różne krajobrazy, od takich zielonych dolin z bananowcami i z chlebowcami po iście księżycowy krajobraz albo jakieś takie klify nad oceanem. Jest bardzo różnorodna i chyba właśnie ta różnorodność i ta niesamowita przyroda to jest coś, co najbardziej mnie tam zauroczyło.
Ja jeszcze chciałabym wrócić, bo to mnie zaniepokoiło. Oglądanie rekinków na wyspie Sal?
Tak, to jest jedna z takich atrakcji, ale atrakcji, jakkolwiek by to nie brzmiało, wciąż atrakcji takich bardzo etycznych. Chodzi o to, że ja jestem bardzo przeciwna takim atrakcjom, gdzie zwierzętom coś by się działo, albo ta zwierzyna byłaby w jakiś sposób, nie wiem, na uwięzi. A tutaj to jest po prostu tak, że jedna z części wyspy Sal jest taką częścią do wybrzeża, której przypływają sobie rekinki. Cytrynowo-płetwe albo żółto-płetwe, chyba tak się to na polski tłumaczy. I mogą być oglądane też pod opieką takich przewodników, z którymi się wchodzi do wody. Oczywiście w jakichś takich ochronnych bucikach, żeby nasze palce nie zostały wzięte za krewetki i one sobie tam pływają pomiędzy naszymi nogami i możemy je oglądać. To jest ich takie naturalne środowisko występowania, tam sobie żyją, tam sobie pływają. Większe już nie są tak blisko wybrzeża, ale te malutkie to tam się kręcą między oglądającymi je turystami. A wyspa Sal to jest też wyspa, o którą zahaczają humbaki, płynąc na Dominikanę, gdzie mają z kolei małe humbaki, ale zanim tam dopłyną, to tak się transferowo zatrzymują właśnie na wyspie.
Są fani humbaków w Polsce, to zdecydowanie sama wiem. A wracając do Santo Antão, tam przeszłaś w ogóle kawał tych przestrzeni wyspiarskich.
Trochę tak.
Na piechotę.
Tak.
Pod opieką?
Pod opieką.
Czy po prostu założyłaś plecaczek i ruszyłaś
pod opieką lokalnego przewodnika, takiego przewodnika, z którym myślę fajnie jest wybierać się na tego typu trekkingi, bo po pierwsze zna trasy, po drugie no zawsze to bezpieczniej. No nie w tym sensie, że coś nam się na tych szlakach stanie. Być może dlatego, że jest pora deszczowa, to za bardzo turystów teraz nie było i to też był niesamowity urok chodzenia po tych szlakach, bo właściwie pusto oprócz lokalnych mieszkańców. Jest bardzo dużo zarówno takich przewodników, jak i firm świadczących tego rodzaju usługi i myślę, że jednak fajnie jest taki lokalny biznes wspierać w taki sposób, żeby korzystać po prostu z pomocy takich znających się na rzeczy przewodników.
Cabo Verde, tam dzisiaj stacjonujemy. Dla mnie Cabo Verde to muzyka caboverdyjska, bardzo chilloutowa, więc trochę jej się na antenie Polskiego Radia Białystok od czasu do czasu pojawia. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk wędrowała tamtymi szlakami na kilku wyspach, z 10 na 3.
Na 3, tak.
Właśnie, ale co z muzyką? Czy ona jest traktowana jak takie dobro turystyczne, czy żyje tam swoim życiem?
Dobro turystyczne to nie, dlatego że nawet ta turystyka, która w ostatnim czasie zaczęła dość, powiedziałabym, masowo docierać na Wyspę Zielonego Przylądka, to jednak przyjeżdżamy i po prostu tak wtapiamy się w ten klimat muzyczny i sobie patrzymy, co się dzieje, a dzieje się dużo na placykach w miastach, dzieje się dużo w knajpkach, w restauracjach, bo tam po prostu się gra i się śpiewa i się tańczy. I na pewno Wyspy Zielonego Przylądka słyną z jednego z najciekawszych i najsłynniejszych karnawałów. To jest albo koniec lutego, albo początek marca. No i na pewno takim poniekąd największym chyba eksportowym towarem jest morna, czyli taka odmiana muzyki, okej, ale też i poezji i cała w ogóle taka praktyka tej morny od 2019 roku jest na liście Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Więc w duchu morny wychowali się tacy muzycy jak na przykład Tito Parisz, znany w świecie, jak na przykład Cezaria Evora i kolejne jej następczynie, chociażby Lura. To myślę, że morna jest taką muzyką numer jeden. Jest też cała gama rytmów trochę bardziej afrykańskich, na przykład batuk albo funana, które tam też są bardzo popularne. Jeśli chodzi o tańce, to na przykład kizomba, która sama z siebie wywodzi się z Angolii, ale naprawdę się tańczy w niedzielę na placykach w Mindelo chociażby, czyli stolicy wyspy São Vicente i też rodzinnym mieście Cezary Jawory. To jest coś, co po prostu rozbrzmiewa wszędzie. Na każdą szkoły są takie placyki, na które każdy może przyjść i potańczyć i to jest super. I jest też dużo takiej muzyki na żywo, granej na instrumentach, których nazw nie znam, granej w knajpkach, w restauracjach, na różnych placykach też w mieście i po prostu tak nam jest dobrze, jak jesteśmy tą muzyką tam otoczeni i myślę, że poniekąd zaczyna nam się udzielać taki klimat no stress, czyli brak stresu, zero stresu, a jest to, jakby nie patrzeć, takie motto Wysp Zielonego Przylądka.
Czysty chill out po prostu. Tak. Ale jestem ciekawa, bo przyjeżdżamy tam, damy sobie radę językowo, angielski tam funkcjonuje, a w jakim języku się śpiewa?
Jeżeli będziemy wyznawać filozofię mojej babci, która uważa, że jak się mówi głośno i wyraźnie, to się człowiek w każdym języku dogada, to się dogadamy.
To pocieszające.
Jeżeli, tak, jeżeli byśmy chcieli się wtopić w takie klimaty mniejszych miejscowości i niekoniecznie turystycznych sieciówek hotelowych, to oficjalnym językiem na wyspach jest język portugalski. Jako, że jest to była kolonia portugalska, to ten portugalski tam jest oficjalnie, ale tak naprawdę nieoficjalnie, czyli właściwie wszędzie, gdzie tylko można, jest w użyciu język kreolski. I to jest taki kreolski na bazie portugalskiego, z domieszką ciekawych, różnych języków afrykańskich. No niestety, ale Republika Zielonego Przylądka ma w swojej historii taki okres, kiedy była bokiem albo rogiem trójkąta niewolniczego i właśnie tam trafiali niewolnicy z bardzo różnych części Afryki, którzy potem byli rozwożeni dalej w świat. Więc ten miks językowy, który tam się wytworzył, jest naprawdę niesamowity i biorąc pod uwagę wszystkie języki kreolskie, no to ten kreolski stamtąd jest taki właściwie najstarszy i najciekawszy dla lingwistów, więc na pewno jest tak zwany code switching, czyli ta zmiana kodu, tak jak pomiędzy angielskim i hiszpańskim na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Jak trzeba i w szkole, to mówimy w języku oficjalnym, ale w każdej innej sytuacji z kolegami, z rodziną, na ulicy już jest kreolski w użyciu.
Czyli taki po naszemu.
Czyli taki po naszemu.
Tylko u nas dokładnie. Wygląda to procentowo inaczej.
Tak. Tak, natomiast myślę, że raczej trzeba być otwartym na różne nowe i ciekawe języki i nie bać się tego, że nie jesteśmy biegli w żadnym z tych dwóch języków, bo dość dużo osób mówi po angielsku. Kaboverdeńczycy bardzo mocno stawiają na edukację. Ich największy bohater narodowy, który doprowadził ich do wyzwolenia, Amilcar Cabral, wszystkim zaszczepił takie coś, że edukacja to jest coś, co pomoże nam się wybić i pokazać światu, że jesteśmy, więc oni się naprawdę uczą i naprawdę chcą być oczytani, wykształceni, więc ze znajomością angielskiego jest lepiej niż dobrze.